Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Dzień dobry, kłaniam się. W tym roku przypada 90. rocznica odsłonięcia i poświęcenia w Poznaniu w 1932 roku pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nazywano go pomnikiem wdzięczności lub pomnikiem Chrystusa Króla. To było wotum za odzyskaną przez Polskę niepodległość, imponujący swoimi rozmiarami w formie łuku triumfalnego z figurą Chrystusa pośrodku pomnik, cieszył mieszkańców Poznania i Wielkopolski zaledwie 7 lat. Niemcy zburzyli go zaraz na początku wojny. Profesor Stanisław Mikołajczak.
On rzeczywiście stał tylko 7 lat, ale niezwykle intensywnie wrósł w tkankę społeczną i emocje poznaniaków, bo on został postawiony w najbardziej przeklętym miejscu Poznania. To było miejsce, które było środkiem takiego prostokąta, gdzie na dawnych murach Poznania postawiono zamek pruski, który miał dokumentować odwieczną pruskość dzielnicy poznańskiej. Potem było dzisiejsze kolegium Majus, czyli siedziba Hakaty, najbardziej znienawidzonej instytucji pruskiej, która wykupywała ziemię od polskiej szlachty, żeby kolonizować, niemieckim kolonistom dawać ziemię. Potem była opera poznańska, miejska, której nie mogło, w statucie było napisane, nie może w niej paść słowo polskie, i Akademia Pruska. A w środku postawiono pomnik Bismarcka, tego Polakożercy. I mądrość naszych przodków polegała na tym, że to właśnie przeklęte miejsce, na które poznaniacy w ogóle nie chodzili, postawili symbol polskich dążeń wolnościowych. I w ciągu tych 7 lat istnienia pomnika całkowicie zmieniło się postrzeganie tego miejsca i ten pomnik stał się niezwykle bliski sercom poznaniaków, nie tylko poznaniaków, Wielkopolan, a nawet szerzej Polaków.
Z pomnikiem wiążą się osobiste losy żyjących w pruskim zaborze Polaków. Przez lata walczyli o niepodległość, wykazywali się odwagą, a kiedy odzyskali już wolność, z entuzjazmem, poświęceniem i oddaniem pracowali na rzecz Rzeczpospolitej. Taką osobą był w Poznaniu infułat ksiądz Józef Prądzyński, przybliżyła jego postać Aleksandra Pietrowicz, historyk i wnikliwy badacz dziejów współczesnych. Ksiądz Prądzyński związany był z Komitetem Budowy Pomnika Wdzięczności, pełnił rolę sekretarza. Wcześniej działał już w wielu organizacjach.
Maturę zdawał w Królewskim Gimnazjum Katolickim w Chełmie, gdzie był działaczem Towarzystwa Filomatów, czyli takiej organizacji patriotycznej, młodzieżowej, skupiającej młodzież w zaborze pruskim, działającej w szkołach średnich, oczywiście pruskich wtedy, przecież nie było innych. Tajna organizacja, w której on przez 2 lata był wiceprezesem, tak można powiedzieć. Niestety w momencie, kiedy te organizacje działające w poszczególnych gimnazjach zaczęły się jakby jednoczyć, konsolidować i tworzyć jakby wyższe struktury, okazało się to bardzo wygodne dla policji pruskiej. I wtedy nastąpiła dekonspiracja i duże aresztowania. Również ksiądz Prądzyński był represjonowany, był sądzony, był słynny wtedy głośny proces toruński, kilkudziesięciu młodych ludzi z różnych gimnazjów. To był wrzesień 1901 roku i ksiądz Prądzyński wtedy otrzymał jeden z wyższych wyroków właśnie ze względu na to swoje zaangażowanie, mianowicie 6 tygodni więzienia. On w tym czasie już był klerykiem.
Prądzyński, znane nazwisko. Jakie były koligacje Józefa Prądzyńskiego z Ignacym Prądzyńskim, naczelnym wodzem powstania listopadowego?
generał Ignacy Prądzyński, który był pewnie w tej rodzinie taką osobą bardzo szanowaną, do której wszyscy starali się dorosnąć, ale przecież również dziadek księdza Prądzyńskiego, Andrzej, a więc trójeczny brat Ignacego, przecież też był uczestnikiem, też oficerem w powstaniu listopadowym, mniej znanym, ale sporo stracił, jeśli można powiedzieć, materialnie na tym, mianowicie stracił majątek. Było na pewno ciężko rodzinie, potem się różnych dzierżaw musieli chwytać jakoś, żeby materialnie po prostu egzystować, ale on własnym sumptem wystawił cały batalion tego słynnego 4. Pułku Piechoty, o którym przecież się śpiewa pieśni powstańcze z powstania listopadowego. To moja ulubiona Walecznych Tysiąc opuszcza Warszawę przecież, właśnie o tym Pułku Czwartym. Księdza Prądzyńskiego z kolei powstaniec styczniowy, a ich wspólny pradziad, to znaczy Antoni, on z kolei był konfederatem barskim, czyli to jest, można by zrobić w każdym pokoleniu Prądzyńskich właściwie angażowanie się w sprawy narodowe, w sprawy Polski, każde pokolenie walczyło.
Gdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się sęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą.
I takie to były polskie patriotyczne rodziny. Było ich dużo. Służyły ojczyźnie, licząc na boskie wsparcie. Ksiądz Prądzyński wstąpił do Związku Kapłanów UNITAS, pracował z młodzieżą, był prezesem Towarzystwa Czeladzi Katolickiej, wspierał Towarzystwo Pomocy Naukowej imienia Karola Marcinkowskiego, prezesował Towarzystwu Przemysłowemu i Kółku Rolniczemu. Działał podobnie jak ksiądz Wawrzyniak, który był dla niego wzorem. W 1917 roku został kanonikiem kapituły kolegiaty świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, jednocześnie członkiem zarządu drukarni i księgarni świętego Wojciecha. Kierował tam działem wydawniczym. Ksiądz Prądzyński włączył się w tajną pracę niepodległościową w Międzypartyjnym Komitecie Obywatelskim. 12 listopada 1918 roku Centralny Komitet Obywatelski ujawnił się jako faktyczna władza polska na całym obszarze byłego zaboru pruskiego pod nazwą Naczelna Rada Ludowa. Ksiądz Prądzyński był członkiem Rady. Jego podpis figuruje pod pierwszą odezwą do społeczeństwa.
Komitet Obywatelski tajny oficjalnie się ujawnia 12 listopada 18 roku właśnie jako Naczelna Rada Ludowa z komisariatem Stanisław Adamski, późniejszy biskup katowicki, Adam Poszwiński i Wojciech Korfanty. I jednocześnie powstają Naczelne Rady Ludowe na ziemiach byłego zaboru pruskiego, także w Poznaniu, i członkiem tej Rady Ludowej właśnie miasta Poznania jest także ksiądz Prądzyński. Jego podpis jest na pierwszym takim apelu, oświadczeniu tej poznańskiej Rady Ludowej, opublikowany również 12 listopada 1918 roku. I Naczelna Rada Ludowa robi coś niesamowitego, mianowicie zwołuje do Poznania Sejm Dzielnicowy. No w takiej sytuacji, kiedy właściwie jeszcze wojna no niby się zakończyła jakby rozejmem, ale ona tak naprawdę przecież trwa, przecież tutaj są ciągle wojska niemieckie na tym terenie i robi się wybory. I Rada Ludowa się ujawnia 12 listopada, a Sejm Dzielnicowy się zbiera 3 grudnia. 3 tygodnie bez komórek, bez teleksów. Wybory, które nie są tylko w Wielkopolsce, one są na Pomorzu, one są na Śląsku, ci delegaci stamtąd przyjeżdżają. Co więcej, prawa wyborcze równe mają kobiety po raz pierwszy. To później marszałek Piłsudski musiał to uwzględnić i uwzględniono to w pierwszych wyborach już do Sejmu Polskiego. To był ewenement na skalę światową.
Wykorzystując niezwykłe talenty organizacyjne księdza Prądzyńskiego, mianowano go dziekanem generalnym Wojsk Polskich w byłym zaborze pruskim. Wojska wielkopolskie przekroczyły w 1919 roku liczbę 100 tysięcy żołnierzy. Trzeba było zapewnić im opiekę duszpasterską. Aleksandra Pietrowicz.
No i to wszystko się organizuje. Ksiądz Prądzyński to wszystko organizuje. W ciągu paru miesięcy odbywa na przykład 20 zjazdów takich kapelanów wojskowych. On ich powołuje, szkoli, przygotowuje, wysyła, przydziela do poszczególnych jednostek, pułków tak dalej. Czyli no, ogromna praca. To się wszystko kończy końcem roku 19, bo w międzyczasie Wojska Wielkopolskie już formalnie zostają wcielone do jakby w armii państwa polskiego i następują różnego rodzaju zmiany, także zostaje odwołany generał Józef Dowbor-Muśnicki, który przecież był dowódcą Powstania Wielkopolskiego, a potem właśnie tych wojsk wielkopolskich. I także zostaje odwołany ksiądz Prądzyński z funkcji dziekana generalnego w stopniu pułkownika, chociaż naprawdę przysługiwał mu stopień generała, bo taki był związany z jego funkcją. No ale tak został zweryfikowany w 20 roku już jako pułkownik, ale zachował się taki rozkaz generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z 13 stycznia 20 roku, w którym właśnie dziękuję księdzu kanonikowi Józefowi Prądyńskiemu za jego niezmordowaną, owocną pracę na stanowisku dziekana generalnego Wojsk Polskich byłego zaboru pruskiego i wyrażającą się tak w zakończeniu organizacji duszpasterstwa przy byłym dowództwie głównym, jak i w trosce i pieczy nad żołnierzem naszym składam najserdeczniejsze podziękowanie. Jest rok 1920, ksiądz Prądzyński w tym czasie pełni swoje obowiązki kanonika, ale też już organizuje duszpasterstwo akademickie, działa w tym w Związku Kapłanów Unitas, organizuje Ligę Katolicką wtedy i jednocześnie no jest rok 20, jest lipiec, a więc bolszewicy zbliżają się do Warszawy już wiadomo, że jest no, bardzo ciężka sytuacja i wtedy w Poznaniu odbywa się 18 lipca taka procesja błagalna o ratunek dla narodu i ona wychodzi z Fary, przechodzi na Plac Wolności i tam właśnie na Placu Wolności ksiądz Prądzyński wygłasza podobno porywające przemówienie.
Był mistrzem pióra i słowa. W czasie obchodów 3. rocznicy Powstania Wielkopolskiego zaszczycił uroczystość swoją obecnością naczelnik Józef Piłsudski. Księdzu Prądzyńskiemu przypadło wygłoszenie kazania.
No jest to piękna mowa rzeczywiście. Właśnie wróćmy bracia na chwilę do domu niewoli, rozważając niedolę naszą. Synowie ziemi naszej służyli obcej sprawie, krwią swoją wznosili, wspierali obce trony dynastii. Nie stało ziemi i chleba na własnej ziemi. Polak zapełniał sobą obce rynki pracy. Pot jego bogacił obcych i wrogów. Obce ramię sprawowało rządy nad nami. I wtedy to nie frazesem był ów psalm niewoli z dymem pożarów, z kurzem krwi bratni. Do ciebie, panie, bije ten głos. Skarga to straszna, jęk to ostatnie, od takich modłów bieleje włos. To fragmenty chorału ujejskiego. I jedno krzepiło wtedy naród cały, wiara w opatrzność Bożą. Geniusze narodu, jego historycy, poczęli rozpatrywać się w przyszłości, czynić horoskopy na przyszłość. Wierzył naród, że niewolę dopuścił Bóg, iżby nas uzbroić do nowych zadań. Oglądamy się za sojuszami, nie zapomnijmy o najważniejszym, o Bogu. Stosunek nasz do Kościoła katolickiego nie może być konwencjonalny, winien być jasnym i szczerym we wszystkich przejawach. Wszystko, co przyrodzone, jest zmienne. Prądy i stronnictwa polityczne, skład i nastrój Sejmu, głowy państw, nawet konstytucje. Nie zmienia się Bóg i Jego Kościół, Jego hierarchia. Stał przy kolebce naszego państwa. Daj Boże, żeby nowa Polska zawsze w promieniach wiary katolickiej szła ku wielkiej przyszłości. No i potem też cały czas zabiegał o to, żeby w Poznaniu stanął pomnik właśnie wdzięczności, prawda? To w tej mowie to już widać też to wdzięczności za odzyskaną niepodległość. No i trwało, bo dopiero w 1932 roku, a więc 11 lat jakby po tym, ten pomnik, no wspaniały, ogromny monument, wielkim wysiłkiem zbudowany. Jednak stanął i ksiądz Prądzyński był w komitecie budowy tego pomnika i bardzo pilnie nadzorował wszystkie fazy budowy. Zachowały się takie fotografie. Elementy były odlewane w zakładach Cegielskiego i tutaj na życzenie właśnie księdza prelata Prądzyńskiego we wrześniu 1932 roku, a więc no miesiąc przed odsłonięciem pomnika, jeszcze zdjęcia robotnic przysłano właśnie odlewania figury Chrystusa. I jest też, jak wiadomo, że serce, figura Chrystusa miała złote serce, ze złota wykonane i właśnie ksiądz Prądzyński był przy odlewaniu tego serca, znaczy właśnie w tyglu, gdzie to złoto było topione i do tego tygla wrzucił obrączki ślubne swoich rodziców i swoich dziadków. I one były też w tym sercu się znalazły. Tutaj jest właśnie też zdjęcie księdza Prądzyńskiego pod tym pomnikiem wdzięczności, ogromny monument, który Niemcy zniszczyli prawie zaraz po wejściu do Poznania, jeszcze jesienią 1939 roku. Także jeszcze w 1939 roku ksiądz Prądzyński omawiał z architektem pomnika, omawiali odbudowę tego pomnika z Marcinem Rożkiem.
W październiku 1937 roku Poznań gościł Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla. Było to wielkie wydarzenie religijne i patriotyczne. Odbyła się potężna manifestacja pod pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten pomnik miał wielkie znaczenie. Wiedzieli o tym Niemcy, niszcząc go. Profesor Stanisław Mikołajczak swoje życie zawodowe związał z zakładem współczesnej gramatyki języka polskiego i onomastyki jednocześnie, żywo interesując się historią, w tym historią Poznania. Odważnie stanął na czele Komitetu Odbudowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dodajmy, że jest on także przewodniczącym Akademickiego Klubu Obywatelskiego, który stawia sobie za zadanie propagowanie współczesnego patriotyzmu. Rozmawiamy o pomniku, tym sprzed wojny.
Moja teściowa z koleżanką jechały do Poznania z Margonina. To była wtedy wyprawa, to nie było tak dzisiaj, bo inna komunikacja, to była wyprawa dwudniowa. Pamiętam, że mówiła, że nocowały na terenach Pewuki. Pomnik przyćmił Pewukę, która była przecież wielkim osiągnięciem poznaniaków. No i przyszła okupacja niemiecka i ten pomnik Niemcy wysadzili go zresztą przy pomocy Polaków, których połapali i trzymali w uwięzieniu i doprowadzali, żeby oni rozbierali. Natomiast najbardziej okrutnie potraktowali samą figurę Chrystusa, bo najpierw zerwali złote serce, które było szczero złote, jako dar polskich kobiet, polskich matek. To złoto zaginęło, zostało skradzione, a samą figurę po obcięciu nóg, bo nie mogli wyrwać po prostu z pomnika, tak mocno była umocowana ta figura, po obcięciu nóg, na stalowej linie zawieszonej za szyję pomnika ciągnięto go prawdopodobnie za ciężarówką na świetnik miejski przez ulicę miasta. I ponieważ mieszkańcy tam się gromadzili, zapalali świeczki i kwiaty przynosili, to przetopili to w pomecie na kule armatnie. Tak potraktowali symbol naszych dążeń wolnościowych i symbol religijny, bo ten pomnik symbolizował te dwa wielkie elementy naszego życia społecznego. Walkę o niepodległość i przywiązanie do wiary katolickiej, a ta wiara katolicka z kolei dawała siłę napędową do walki o niepodległość. No i potem nastała okupacja, potem tak zwane wyzwolenie przez armię radziecką, czyli przejście pod inny rodzaj okupacji. W czasach komunistycznych ze względu na to, że w centrum pomnika była figura Chrystusa, nie można było nawet marzyć o odbudowie tego pomnika. A dwa inne pomniki, przed wojną były trzy takie, grób nieznanego żołnierza w Warszawie. Pierwszy pomnik, drugi pomnik w Europie tego typu i pomnik grunwaldzki w Krakowie, który został postawiony w Krakowie w 1910 roku w 500 rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej. To ten po wojnie odbudowano grób nieznanego żołnierza, ale bez tych elementów patriotycznych, które były związane z Armią Krajową i tym niepodległościowym ruchem wolnościowym, a pomnik grunwaldzki odbudowano za czasów Gierka w 1976 roku, bo na tych pomnikach nie było lub zlikwidowano elementy religijne. Nasz pomnik nie miał szansy. Komisja Zakładowa Solidarności UAM w 81 roku albo w 80, nie pamiętam dokładnie, ufundowała tablicę przypominającą, że w tym miejscu na placu Mickiewicza stał pomnik. I ja kiedyś przechodząc koło tej tablicy pomyślałem, że po prostu trzeba ten pomnik przywrócić. Ponieważ pomnik miał elementy religijne, więc pierwszą moją myślą było pójść do arcybiskupa, bo nie można budować pomnika, w którego centrum jest figura Chrystusa, nie uzgodniwszy tego z arcybiskupem. Jak arcybiskup się dowiedział, że za pomysłem stoi Akademicki Klub Obywatelski, to powiedział: robimy. I w ten sposób mogłem na pierwszym koncercie niepodległościowym, które AKO organizowało w 81 roku, ogłosić ideę odbudowy pomnika wdzięczności. I to się spotkało z wielkim aplauzem zgromadzonych na tym koncercie. Tak się zaczęła droga przez mękę do odbudowy pomnika, która trwała już 12 lat.
No, sam pomnik też powstał po 11 latach.
Ale tam były inne motywacje. Przed wojną władze miasta miały szlachetne intencje, bo chciały postawić kościół wotywny. Ponieważ nie było pieniędzy, więc ostatecznie zgodzono się na pomnik i w komitecie byli przedstawiciele władz. Także to była zupełnie inna sytuacja.
No, dwóch znakomitych artystów, architekt Lucjan Michałowski stworzył ten pomnik i Marcin Rożek, no, profesor szkoły zdobniczej przedwojennej, znakomity rzeźbiarz. Gratissimo cordi Polonia restituta. Najświętszemu sercu Jezusa Polska odrodzona. Jak ksiądz Tadeusz Magas, kapelan Solidarności, patrzy na ten pomnik?
Dla mnie oczywistą sprawą jest wielkie umiłowanie kultu serca Pana Jezusa. Te wielkie modlitwy. My mamy takie też świadectwo jednego z tych panów, który no niestety już nie żyje, który mówił o takim właśnie wydarzeniu w życiu ich rodziny. Kiedy rozpoczynała się II wojna światowa, to matka razem z wszystkimi domownikami na kolanach. I wszystkich tych chłopców, swoich synów, tą rodzinę oddała sercu Pana Jezusa. Oni wszyscy przeżyli. Ale to zawierzenie sercu Pana Jezusa było w społeczeństwie ogromne. I rozumiem, że właśnie chciano, właśnie, żeby ten pomnik serca Pana Jezusa, też, które na pewno było też jakimś miejscem modlitwy, to jest szczególnie takim ukierunkowaniem ku sercu Pana Jezusa, kult serca Pana Jezusa, to jest od XVI wieku, ten kult się zaczyna w naszej ojczyźnie. Tu Kasper Drużbicki, który tutaj wielką taką podwalinę dał pod ten kult. To właśnie było tak oczywiste właśnie, że w tym kierunku poszło. Że nie inne postacie świętych, czy tam postacie Matki Najświętszej, ale właśnie kult serca Pana Jezusa. Myślę, że teraz ta rzeczywistość, która jest nam też potrzebna w Poznaniu, to nie tylko przywrócenie pamięci historycznej, ale również jakoby odnowienie jakości naszego społeczeństwa, żeby w tym takim teraz ogromnym zawirowaniu, kiedy rzeczywiście jest mętlik wielki takim wśród społeczeństwa, ten pomnik powinien pokazywać nam, tak jak krzyże poznańskie. Krzyże poznańskie siłą rzeczy, zawsze ten krzyż mówi nam o tej wielkiej miłości, którą Chrystus miał, obdarza każdego z nas. Bo to nie jest tylko jakiś tam ornament czy ozdoba, ale to jest wyraźny znak konkretnej rzeczywistości Bożej. I na tej samej zasadzie myślę, że pojawienie się tego pomnika to będzie też wracanie pamięci do tamtych czasów, bo to też jest potrzebne, żeby nie zapomnieć, ale myślę, że również takie pogłębienie naszej tożsamości, naszej jakości życia, żeby tak człowiek się w tej swojej rzeczywistości nie zagubił. Stąd, że jak usłyszałem, wydaje właśnie Stanisław na tym spotkaniu, na tym pierwszym koncercie wystąpił, to przecież była przecież taka radość na tej sali w auli uniwersyteckiej. Entuzjazm, ogromny entuzjazm. No i ten piękny był zawsze gest, kiedy idzie pod to miejsce z kwiatami, na to miejsce, gdzie właśnie był stał pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Poznaniu też jest ten piękny zwyczaj, kiedy mamy zakończenie oktawy Bożego Ciała, jest święto poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i też piękne te zwyczaje nasze, procesje, które też świadczą o zrozumieniu tej ogromnej wartości, jak nam Pan Bóg daje w swoim tym sercu. Nie może tłumaczyć człowiekowi, jak tą piękną symboliką jest serce, prawda?
Ksiądz jest kapelanem Solidarności od początku i Solidarność sprawiła, że trochę inaczej zaczęliśmy myśleć, działać i mieć nadzieję.
Uczestniczyłem w pierwszym zjeździe Solidarności, no to 81 rok, dwudniowy zjazd. Kiedy była msza święta, ksiądz święty panie kardynał Glemp miał mszę świętą i ksiądz Józef Tischler miał kazanie fantastyczne. To kazanie od razu weszło jako przez nie głosowanie, tylko przez aklamację, weszło jako program, jako kazanie programowe nauki społecznej Kościoła dla Solidarności. Sam nie wiedziałem, jak tego księdza wyściskać. Za to naprawdę taką, on był jako góral, miał tą łatwość mówienia takim językiem, czasem obrazowym i konkretnym, ale tutaj rzeczywiście ukazał nam wartość chrześcijaństwa, że każda społeczność, to co później Ojciec Święty mówił o Europie, Europa bez Pana Boga zniszczy się, Europa nie będzie istniała, nie ma prawa istnieć, nie poradzi sobie, bo pieniądz nie łączy, ekonomia nie łączy żadnej tam społeczności. Może pomóc, ale łączyć może tylko, jak nie ma fundamentów bożych, takich wartości, to się rozleci tam bez wielkiego proroctwa tutaj, ale to ja nie wierzę w to, żeby tam ta instytucja ostała się. Stąd też tu Solidarność pokazuje często tym nowym członkom, bo to jest już inne pokolenie. I teraz temu pokoleniu pokazać wartości chrześcijańskie. I to mówię, że to był fenomen tamtego czasu, jak na Zachodzie pokazywali obrazki, zdjęcia robotników spowiadających się, robotników, którzy byli na mszy świętej, stajkujących, którzy nie niszczyli, nie rozbijali niczego tam, tylko pilnowali swojego majątku. Jakaś nowa jakość strajku, prawda, tamtego czasu. I teraz temu to pokoleniu pokazać te wartości. Nie jest to łatwe, bo mam często spotkania z tymi ludźmi. Widzę, że to pokolenie młodsze jest tak trochę pozbawione tych takich fundamentów pewnych, żeby to dalej to kontynuować. Ale próbuję też, nie rezygnujemy. Teraz był 30. zjazd jubileuszowy w Zakopanem delegatów Solidarności. Prowadził też mszę świętą ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski z Kazanie. To było na Chrzeptówkach. Coś to jest takiego radosnego. No, tak człowiek aż płacze z radości, jak widzi tych chłopów, mężczyzn, którzy uczestniczą i śpiewają. Kościół drży. Dopowiem, byłem też na pielgrzymce mężczyzn Piekara Śląskiego, ostatnia niedziela maja. I tak samo później sobie wszedłem, żeby zobaczyć. To jest fenomen tych ludzi, tych mężczyzn wychodzących z tej góry piekarskiej. To jest rzeka mężczyzn. Tam mówię, to płacze człowiek z radości, jak to idą i to mężczyźni. Ale to takie kwiatki jak Piekary Śląskie.
Wracamy do pomnika. Profesor Stanisław Mikołajczak, związany z pomnikiem od początku i właściwie jak się mówi o pomniku wdzięczności, to natychmiast dodaje się Stanisław Mikołajczak. No, jest problem z miejscem. Od początku władze Poznania mówią, że odpada zupełnie już to miejsce na placu Mickiewicza. No i można to zrozumieć z uwagi na nowe pomniki, które się tam pojawiły. No ale nie ma też propozycji innych.
Tak, no, problem lokalizacji to był jeden z centralnych punktów dyskusji w pierwszych miesiącach, nawet nie latach, w pierwszych miesiącach funkcjonowania Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika, bo jeszcze stawał problem kształtu pomnika. Wydawało nam się w pierwszej fazie, że trzeba go jakoś zmodernizować, ale potem przyszła refleksja, przecież gdyby go Niemcy nie zburzyli, to on by do dzisiaj stał w tej formie, w jakiej oni go postawili. Ci, którzy czcili swoich braci, ojców, szwagrów, kuzynów, przyjaciół i bardzo szybko pojawiła się idea, że nie, pomnik musi wrócić w starej formie. Natomiast miejsce, marzeniem było naszym, żeby wrócił na stare miejsce, bo to jest, wtedy jest pełna odbudowa. Jeżeli jest w innym miejscu, to już jest restytucja. Ale po rozmowach także z ludźmi konserwatywnymi, z profesorami uniwersytetu, z takim szerokim gronem ludzi zaangażowanych w ideę poznańskości Poznania, doszliśmy do wniosku, że nie można się upierać przy starym miejscu, bo po 80 roku, jak został postawiony pomnik Solidarności, trzy poznańskie krzyże, to bardzo szybko plac Mickiewicza został związany ideowo z tym wydarzeniem. Czerwcem 56 roku. Pomnik coraz bardziej odchodził w niepamięć, bo wymierały pokolenia, które go pamiętały fizycznie. I stwierdziliśmy, także ksiądz arcybiskup stwierdził, że on nie chce wojny o pomnik i trzeba znaleźć inne miejsce. Rozważaliśmy 17 różnych lokalizacji w Poznaniu, które mogą przyjąć tak duży, okazały, piękny, ideowo pomnik. I właściwie w grę wchodziły trzy miejsca, które mogły ten pomnik przyjąć. To było miejsce nad Maltą, przy Alei Jana Pawła II, na tym odcinku między Cywiną a początkiem toru regatowego. Tam jest taka duża polana, 850 metrów na 180. Potem Łęgi Dębińskie, bo tam jest park blisko Dębca. I trzecie miejsce Cytadela. Ale Cytadela jest miejscem wrogim. To jest miejsce, które jest związane z pruską fortyfikacją. Tam jest także cmentarz związany z II wojną światową. Poza tym jest to miejsce, które jest, funkcjonuje tylko 3-4 góra miesiące w życiu miasta, a potem zamiera, no bo tam się nie chodzi. Tam się chodzi tylko miesiące letnie, więc to też ten pomnik był stał na odosobnieniu. Poza tym musiałby być postawiony w jakimś centralnym miejscu. No, najważniejsze miejsce to jest tam, gdzie stoi w tej chwili ta statua, która kiedyś miała gwiazdę, której na szczęście teraz nie ma. I wtedy byłby problem, albo stałby przodem na miasto, wtedy zgromadzenia byłyby przy tyle pomnika, albo odwrotnie, prawda, tyłem do miasta. I to samo dotyczy Łęgów Dębińskich. I z tych względów zrezygnowaliśmy z tej lokalizacji i wybraliśmy to miejsce nad Jeziorem Maltańskim. Jak wybraliśmy te lokalizacje, to wszyscy nam mówili, że Mikuła się nie zgodzi. Mikuła to był architekt miasta, który opracował plan zagospodarowania całych okolic Jeziora Maltańskiego. A myśmy wtedy odpowiadali, przecież to miejsce wskazał nam Klemens Mikuła. On nas zawiózł, najpierw Macieja Musiała, byłego naszego wojewodę, ministra i mnie, na to miejsce i pokazał, tu ma być pomnik i pokazał to miejsce, które jest teraz naszym docelowym miejscem. Mówił, to jest piękne domknięcie ideowe mojej koncepcji Malty. Ten pomnik będzie stał na osi katedra, pomnik i kopiec wolności, drugi wielki symbol odzyskanej niepodległości w 18 roku, który poznaniacy usypali właśnie jako kopiec wolności i który Niemcy rozplantowali w czasie II wojny światowej, żeby zniszczyć ten pomnik. On został częściowo w tej chwili odtworzone, w tej części sportowej, ta część ideowa czeka jeszcze na zagospodarowanie. To nam wskazał Mikuła. Jakbyśmy mówili, że Mikuła nam to po prostu mówi niemożliwe. A Mikuła dał nam to nawet na piśmie razem z profesorem Jerzym Góralskim, który przygotował nam plan odbudowy tego pomnika. Pozwolę taki, tak potrzebne do pozwolenia na budowę.
Można przysiąść się na ławeczce do Klemensa Mikuły, ta ławeczka stoi na Malcie, i zapytać go, co tu teraz zrobić z pomnikiem.
I to jest nasze miejsce. To jest nasze miejsce, które jednomyślnie zatwierdził cały komitet społeczny i zgodził się z nim ksiądz arcybiskup.
No i co się dzieje? Mamy już za moment 90. rocznicę.
Mamy przygotowany taki dokument, który jest potrzebny do rozpoczęcia budowy i brakowało w nim jednego elementu. Władania gruntem, bo grunt był miejski, a o władaniu gruntem decydował prezydent miasta. Prezydent powiedział, że nie macie władania gruntem, to pozwolenie nie jest aktualne. A kto może dać pozwolenie na władanie gruntem? Prezydent. I tak się pętla zamknęła.
To jest opinia prezydenta Jaśkowiaka, tak?
To jest pierwotna opinia prezydenta, także globalnego, i podtrzymana przez prezydenta Jaśkowiaka. Tutaj jest kontynuacja. Z tego z różnych przyczyn polityczno-ideowych, ale wynik jest ten sam. Także To był kłopot, a poza tym ciągle nam mówi się, że żeby postawić ten pomnik na Łęgach Dębińskich, bo tam był papież. Ale papież był na Łęgach Dębińskich, dlatego że nie chciano go wpuścić pod pomnik Poznańskich Krzyży. To było miejsce, że tak powiem, papieżowi narzucone. Tam jest zresztą krzyż papieski, pod którym się odbywają spotkania co pewien czas, które ksiądz Magaslaw organizuje od 20 paru lat. Ale usytuowanie pomnika w tym miejscu krzyża to jest po prostu takie, że jest ulica i potem dopiero jest park. Tam nie ma miejsca, ale jeżeli się go postawi w parku z kolei, to jest dosyć ładnym parkiem, bo tam byłem parę dni temu, to wtedy albo można go ustawić tyłem do ulicy, bo wtedy zgromadzenia odbywają się na terenie parku. No i co to za pomnik, który stoi tyłem do ulicy? A jeżeli się go ustawi przodem do ulicy, no to zgromadzenia się odbywają przy tyle pomnika, to też jest bez sensu. Także wymogi, które stawia się lokalizacji pomnika, spełnia tylko Malta. Jest przestronne miejsce, piękne, na trasie przelotowej, tuż przy trasie przelotowej między rondem Śródka, rondem Rataje, gdzie przejeżdża dziennie kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Piękny widok na pomnik, na tle drzew i zieleni. Ładne miejsce na ewentualne spotkania religijne. Piękna trasa procesyjna z katedry pod pomnik Serca Pana Jezusa. A ta lokalizacja ma dodatkowe dwa elementy pedagogiczne. Pierwszy to jest taki, że to jest w bliskości początku kolejki maltańskiej. Młode małżeństwa z dziećmi idą na kolejkę, żeby podjechać do zoo, podchodzą pod pomnik i mówią dzieciom o idei tego pomnika, po co powstał, dlaczego powstał. I w ten sposób uczą ich od małego patriotyzmu i związania z historią swojego miasta i swojego regionu. A drugi to jest wymiar ogólnonarodowy, nawet bym powiedział, bo to jest w bliskości początku toru regatowego. Często się odbywają u nas regaty międzynarodowe. Przyjeżdżają dziennikarze sportowi z całego świata, taki pomnik ich zainteresuje. Podejdą, spytają, co wyraża i idzie w świat informacja o naszym pomniku, ale przede wszystkim o powstaniu wielkopolskim i o działalności polskich patriotów, o tym, w jaki sposób odzyskiwali niepodległość Polski. Takie są zalety tego miejsca.
Jaka jest sytuacja w tej chwili? Czy cokolwiek się zmienia, czy jest szansa?
Myślę, że mogę to powiedzieć, bo jestem po rozmowie z księdzem arcybiskupem, który wyraził zgodę na to, żeby zamienił z miastem grunty. Kuria oddałaby jakieś grunty miasto, a od miasta wykupiłaby czy przejęłaby tereny, na którym miałby stanąć pomnik. To jest wielki gest arcybiskupa, dlatego że arcybiskup traci to dwa razy, bo raz wymienia za jakiś inny teren, ale drugi raz, jak się pomnik zostanie wybudowany, to on przechodzi tak po badanie miasta, czyli ten grunt wróci z pomnikiem do miasta. Także to jest nowa sytuacja, która jakby wytrąca możliwość argumentu, że nie macie władania gruntem, ale musi tu być dobra wola. Udało mi się zmobilizować kilka bardzo znaczących postaci spoza Komitetu Społeczności Poznania. Poszliśmy na rozmowę z przewodniczącym Rady Miasta, panem Grzegorzem Ganowiczem. Odbyliśmy rozmowę i myślę, że jakiś tam materiał do przemyślenia dla pana przewodniczącego powstał. Nie wiem, czyśmy go przekonali, czy nie. W każdym razie jest nowe otwarcie. Dość przypadkowo spotkałem się z prezydentem Jaśkowiakiem przed urzędem i powiedziałem, że chętnie byśmy się wybrali na rozmowę do niego na temat, że trzeba coś zrobić z pomnikiem. On powiedział, że jest bardzo chętny na rozmowę, chętnie nas przyjmie. No więc w tej chwili idzie teraz taki czas wakacyjny, trzeba będzie się pewno na jesieni spotkać i porozmawiać z panem prezydentem, żeby wyjść z tego impasu i żeby po prostu doprowadzić do realizacji tego pomnika, zwłaszcza w roku 90-lecia jego postawienia.
A jak to jest z nami, poznaniakami?
Bo to jest taki wrzut na społeczeństwie. Nasze poznańskie społeczeństwo trochę się zmieniło w ostatnim czasie. Pierwszy raz się zmieniło po 1956 roku, kiedy zostało poddane potężnej indoktrynacji, bo mało kto wie, że wtedy sprowadzono do Poznania bardzo dużo nowych osób z zewnątrz, a po drugie u nas było nasycenie służbą bezpieczeństwa dwukrotnie większe niż w podobnych miastach. I uczestnicy poznańskiego czerwca do 1989 roku włącznie byli przed ważnymi wydarzeniami państwowymi wzywani na komendę wojewódzką przez SB i tam zastraszani, żeby nie brali udziału w jakichś manifestacjach antypaństwowych. To wytwarzało pewną atmosferę. A druga zmiana nastąpiła po 1989 roku. Ta bliskość Berlina spowodowała, że ci najbardziej aktywni rzucili się w życie konsumenckie, zarabianie pieniędzy i z obywateli Poznania, którzy byli zatroskani o życie swojego miasta, swojego kraju, stali się konsumentami. Te sprawy obywatelskie, poznańskie zeszły trochę na drugi plan. To jest taka moja interpretacja tego, co się z poznaniakami stało i myślę, że trzeba odtworzyć ten etos poznaniaka, wielkopolanina, jak się przed wojną mówi o poznańczyka, żeby myślał także szerzej, myślał patriotycznie, myślał o roli naszego miasta w dziejach Polski i o tym, że my tu powinniśmy podtrzymywać tradycję naszych przodków, bo ona jest wspaniała. Tu się narodziło państwo, tutaj się odbyły trzy najważniejsze wydarzenia w dziejach państwa polskiego. Przyjęcie chrześcijaństwa, wprowadzenie Polski do królestw, bo koronacja Chrobrego to było wprowadzenie państwa do pierwszej ligi, absolutnie pierwszej ligi państw wtedy w tamtej Europie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jakie to miało potężne znaczenie. Tutaj także w 1295 roku zostało przywrócone po dwóch wiekach rozbicia dzielnicowego Królestwo Polskie. I już od tego czasu, aż do rozbiorów, Polska była królestwem. To było, wszystko było związane z Wielkopolską. I czwarte wydarzenie było w XX wieku, na początku, powstanie wielkopolskie. Sam Piłsudski powiedział, że bez wojsk wielkopolskich on by nie miał szans na wygranie Bitwy Warszawskiej. Oczywiście bez Halerczyków, bez legionistów też by nie miał, ale gdyby nie miał wojsk wielkopolskich, nie wygrałby. Gdyby przegrał Bitwę Warszawską, nie byłoby Polski wtedy i potem już nigdy. To jest to znaczenie powstania wielkopolskiego i to wszystko jakby jak w soczewce zbierał ten pomnik wdzięczności. I dlatego ten pomnik musi wrócić. Po prostu on jest nam bardzo potrzebny.
Na początku spotkań z kulturą Aleksandra Pietrowicz przypomniała postać księdza Józefa Prądzyńskiego. 20 maja 1942 roku wywieziono księdza Prądzyńskiego w tak zwanym transporcie inwalidów z Dachau do ośrodka eutanazji w zamku Hartheim-Kobolincu.
Ksiądz Prądzyński też poprzez organizację też Ojczyzna uczestniczy w tworzeniu struktur wojskowych Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej potem tutaj na tym terenie. No i to wszystko tragicznie kończy się w dniu 3 maja, więc tak symbolicznie 3 maja 1941 roku. Ksiądz Prądzyński jest aresztowany. Najpierw przetrzymywany chwilę w domu żołnierza, a potem głównie w Forcie VII, no w dramatycznych warunkach. Jego rola chyba w konspiracji przynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby została rozszyfrowana. On jest przede wszystkim aresztowany jako ksiądz katolicki, ponieważ to jest już taki okres ostatniej jakiejś rozprawy z Kościołem katolickim. Jeszcze duże takie aresztowania będą jesienią 1941 roku. I Niemcy właśnie lubowali się w tym, żeby te aresztowania odbywały się w ważne święta narodowe albo katolickie. Tak właśnie się zakończyła jego droga życiowa. Zaczęta właśnie w tym Żołędowie pod Bydgoszczą, zakończona w tym obozie w Hartheim. Jego pamięci już w czasie wojny, w czasie okupacji wydawanej właśnie przez ludzi ojczyzny w Warszawie, w biuletynie zachodnim, ukazał się taki artykuł na pierwszej stronie, taki w formie nekrologu przypominający księdza Prądzyńskiego. Został odznaczony krzyżem Orderu Virtuti Militari 5 klasy, ale tuż pośmiertnie przez generała Sikorskiego. No i kolejny Prądzyński Virtuti Militari, prawda, więc tradycja rodzinna. No i w tym właśnie artykule, w tym piśmie BZ napisano tak. Wzorowy kapłan, wybitny działacz społeczny, surowy wychowawca narodu, pułkownik wojsk polskich, sekretarz Naczelnej Rady Ludowej w okresie Powstania Wielkopolskiego, członek władz naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego, senator Rzeczpospolitej, kapelan Sokoła, duszpasterz akademicki. Najpiękniejszą jednak kartą życia zmarłego będą lata obecnej wojny. Mimo tak silnie wobec Niemców obciążonej przeszłości, ksiądz Infuat Prądzyński nie opuścił Poznania. Czyni to z ogromną prostotą, jak najzwyklejszy obowiązek. Po wojnie, gdy będzie można odsłonić szczegóły jego wojennej, a zarazem ostatniej działalności, wystąpi jeszcze raz w mocnych konturach ten człowiek, który potrafił wobec Niemców zrzucić narzuconą mu rolę oskarżonego i rzucić im oskarżenie w twarz. Świętej pamięci ksiądz pułkownik Infuat Prądzyński odszedł z szeregów walczącej Armii Polskiej zostawił wielki przykład i czyn wychowawczy niezłomnego żywota.
W to niezłomne, pracowite życie wpisuje się też pomnik wdzięczności, który on i jemu podobni postawili w 1932 roku w Poznaniu. Najwyższy czas, aby pomnik do nas wrócił. O pomniku wdzięczności mówili dziś Aleksandra Pietrowicz, profesor Stanisław Mikołajczak i ksiądz Tadeusz Magas. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Barbara Miczko-Malcher.